Chwała Bogu, bracia i siostry. Boże ramię zawiezie mnie do niebieskich wrót. I to jest najlepsza wieść dla nas, jaką możemy usłyszeć. I chwała Bogu. Tobie, Ojcze, pragnę podziękować za to, że na Tobie możemy polegać w naszym życiu, a nie na sobie ich. I proszę Ciebie, prowadź nas dla chwały Twojej, Boże wiekuisty, ponad wszystkie troski, problemy, cokolwiek jest, Panie, abyśmy doszli do tych właśnie niebiańskich wrót. Boże, prowadź nas. Dziękuję Tobie, Baranku Boży, za Twoją ofiarę, za Twoją łaskę, za wolność, którą nam dałeś, Panie. Amen. Jezus Chrystus dał nam tą wolność. Poprzez Jego krew jesteśmy wolni i On nas wiedzie właśnie do niebieskich wrót. I wam powiem, że tak się akurat składa, że ja też chciałem dzisiaj trochę powiedzieć właśnie o bramach, ale nie tylko. I te pieśni, które dzisiaj śpiewaliśmy, wejdę do Jego bram, Boże ramię zawiezie mnie do niebieskich wrót, są, że tak powiem, taką odpowiedzią też na moją modlitwę również, bo tak naprawdę przygotowywałem się do tego kazania. Miałem różne formy tego kazania, ale chcę właśnie może powiedzieć właśnie o tych bramach, o tym miejscu, do którego zmierzamy. Ale najpierw przeczytam może fragment z listu do Rzymian 12:1. Paweł tam wzywa, no właśnie, kogo wzywa. Jest napisane: wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Wzywa Kościół, wzywa nas wierzących w imieniu Pana Jezusa, abyśmy my, jako tutaj ci, którzy są pielgrzymami na razie na tej ziemi, żebyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą. I to jest prawda taka, że w całym Piśmie Świętym Duch Święty nawołuje wszystkich chrześcijan, wszystkich wierzących, by się poddali Bogu. Jakub powtarza tak samo też w swoim liście do Kościoła: przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. List Jakuba 4:7. Prawda jest taka, że poddając się Bogu, oddajemy się Jemu. I odkrywamy też również, jeżeli się poddajemy Bogu, to odkrywamy to, co nie jest Jego. To jest takie odkrywcze, że poddanie się Bogu daje nam światłość, oświeca naszą drogę właśnie do tych bram, do tego miasta, co jest Jego, a co nie jest Jego. I to jest właśnie ciekawe. Na horyzoncie naszego życia, który tutaj mamy, jest nowy dzień. To jest przed nami, że na horyzoncie jest nowy dzień. Jest stały nowy dzień, gdzie nie będzie płaczu, nie będzie łez, nie będzie grzechu, śmierci. Ten dzień jest przed nami. Moi drodzy, ja pamiętam z dzieciństwa swojego, jak jeździłem z rodzicami nad morze na wakacje. Teraz mamy okres wakacji, nas wielu nie ma dzisiaj. Mieszkałem w zachodniej Polsce i jeździłem nad morze na teren Pomorza Zachodniego i przejeżdżałem często przez takie miejscowości, które były po drodze. I jedną z takich miejscowości były Gryfice. To tak mówię na marginesie. I pamiętam, że na horyzoncie, jak się dojeżdżało do tej miejscowości, była płaszczyzna, była równina taka przed samym morzem, to jest około 20 kilometrów i z daleka było widać, jak się dojeżdżało do tej miejscowości, było widać wieże, było widać jakieś takie zabudowania stare, gotyckie, było widać to wszystko, do czego się zmierza, nie? I to było takie fascynujące, bo to było coś innego niż przeciętne takie budownictwo. Pamiętam, że jako dziecko to chciałem zawsze zobaczyć, co tam jest. Zawsze chciałem, byłem ciekawy, zainteresowany tym, dlaczego to tak jest, dlaczego to jest takie widoczne. Jak się dojeżdżało do tej miejscowości z kolei, to to najpierw, żeby się tam dostać, to był mur. To był mur. To było tak skonstruowane. To było tak zaplanowane, że żeby wejść tam do środka, to trzeba było przejść przez mur, w którym była brama. Moi drodzy, widzimy w Apokalipsie Jana, w objawieniu Jana, w 21 rozdziale również też taki obraz jest powiedziany. I zaniósł mnie w duchu, to jest objawienie Jana, 10 wiersz. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę i pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą, blask Jego podobny do blasku drugiego kamienia, jakby do jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny, wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. I takie, mówię, to skojarzenie z dzieciństwa, że my jesteśmy tutaj na horyzoncie. My jesteśmy gdzieś ten taki dzień, gdzie kiedyś zobaczymy te miasto, tak jak tutaj apostoł Jan miał tą wizję. Anioł mu pokazał z wysokiej góry przyszłość. Przyszłość dla ludzi wierzących, dla Kościoła. Pokazał mu przyszłość. I pamiętam z dzieciństwa, że jak jeździłem, to widziałem zawsze ten gdzieś te takie zabudowania, ale tak jak powiedziałem, był mur. Był mur. W Apokalipsie Jana dalej, w 22 rozdziale, w 15 wierszu jest powiedziane, na zewnątrz są psy i czarownicy. Może inaczej, od 14 przeczytam. 22 rozdział, wiersze 14, 15 i 16. Bo od tego powinienem zacząć. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez Proszę? Księga Objawienia Jana, Apokalipsa, 22 rozdział, wiersze 14, 15, 16. Jeszcze raz przeczytam. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Błogosławieni są ci. Błogosławieni są ci wszyscy, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo wejść, aby mieli prawo do żywota, do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy miasta. Później dalej jest napisane. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. 16 wiersz. Ja Jezus. Tu się Pan przedstawia. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Jezus wysłał anioła swego, aby poświadczył tutaj nam. Powiedział w zborach. W zborach. Dla swojej oblubienicy. W zborach. Że to jest prawda. On jest korzeniem z rodu Dawidowego i gwiazda jasna poranna. Gwiazda jasna poranna to mi się zawsze kojarzy z czymś, jak chodziłem, pamiętam kiedyś na ryba, byłem wędkarzem wyczynowym, często chodziłem na nocne połowy ryb i mniej więcej latem, tak przed 4 rano następował świt i zanim nastąpił świt, to była ta ostatnia właśnie jasna gwiazda poranna. Ona oznajmiała to, że nadchodzi właśnie dzień. Że zaraz zaświeci, że zaraz będzie widno. Po nocy zrobi się jasno. I tutaj Pan Jezus jest tym właśnie. Tą przedstawia się jako gwiazda jasna poranna. Jako ta jutrzenka taka, która zapowiada, że po tej ciemni, w której może teraz żyjemy, dookoła nas jest, nastąpi jasny dzień chwały Bożej. On jest tym. On nas prowadzi. Prowadzi nas właśnie do tego miejsca, gdzie trzeba przejść przez bramy. Tak jak powiedziałem, na horyzoncie jest nowy dzień. To jest właśnie to, że stoimy przed tym w naszym życiu, w naszej służbie, w tym, co wszystko mamy teraz, stoimy przed tym najważniejszym dniem, kiedy staniemy właśnie i zobaczymy gdzieś z dala najpierw, tak jak tu jest powiedziane, miasto, miało ono potężny i wysoki mur, miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy, od północy 3, od zachodu 3, od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Tu jest w innych tłumaczeniach, to nie są kamienie węgielne, ale fundamenty. Jest powiedziane między innymi w Biblii Gdańskiej. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył kijem mierniczym na 12 tysięcy stadiów długość jego i szerokość i wysokość. I widzimy tutaj, moi drodzy, to jest tak jak powiedziałem na początku, że jak byłem dzieckiem, gdzieś jechałem z daleka, widziałem najpierw zabudowania, ale muru nie było widać. I tutaj na tle tego wielkiego miasta, jak policzymy sobie, jakie ono jest wysokie, jakie ono jest szerokie, jakie ono jest długie, jakie ono jest potężne i na samym szczycie jest tron Boga i Baranka Bożego, to ten mur się zlewa z tym, jego nie widać. Ale ten mur jest. I ten mur ma bramy. Są ciekawe te bramy również. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, wejdę do jego bram. I opis bramy jest tutaj pokazany, a 12 bram to 12 pereł. A każda brama była z jednej perły, ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. I można się zastanowić, dlaczego tutaj są wskazane perły akurat. Czego symbolem jest perła? W przypowieściach Pan Jezus w Ewangeliach głosił o szafarzu, o kupcu, który posiadał niezliczone bogactwo, postanowił wszystko oddać i nabyć za to jedną perłę. Bo ona była dla niego drogocenna i cenniejsza niż wszystko inne, co posiadał do tego momentu. On zobaczył w tej perle coś takiego, co przekraczało jego w ogóle stosunek wartości, który wcześniej miał w życiu. I tu widzimy, że te bramy to jest 12 pereł. 12 potężnych pereł, bo ten mur też nie jest mały. 12 pereł. I czego symbolem jest perła? Jak perła w ogóle powstaje? Kiedyś, pamiętam, oglądałem programy takie przyrodniczo-geograficzne i była też wzmianka właśnie o tym, jak perły, z czego one się biorą, jak one się biorą. One, można powiedzieć, że się biorą z cierpienia małży. Z cierpienia małży. Małże, jak są otwarte, one są otwarte na te wody i w momencie, kiedy coś zmąci tą wodę, coś gdzieś po prostu doprowadzi do tego, że przenikają jakieś takie po prostu niechciane materiały, kamienie, odrobiny piasku, jeżeli to wpadnie do małży, to wtedy małża się zamyka i poprzez to powstaje właśnie perła. I to daje nam obraz taki właśnie, nie? To daje nam, moi drodzy, daje nam obraz właśnie, że perła to jest symbol odkupienia przez cierpienie. To jest symbol odkupienia przez cierpienie Jezusa. I tylko właśnie przez ten symbol odkupienia, cierpienia Jezusa my możemy się dostać do tego miasta. Inaczej nie ma, inaczej innego klucza nie ma. To jest właśnie to, że perła to jest tym właśnie symbolem cierpienia i odkupienia. Jest to Jest to symbol właśnie takiej dla nas, można powiedzieć, niepojętej i niezmierzonej, jak również i niezasłużonej miłości dla nas. Mówię dla nas, miłości Boga w stosunku do nas. Bo On, który Pan Jezus, który był bez grzechu, z miłości, tak jak jest powiedziane, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zgrzeszył, ale miał żywot wieczny, ofiarował siebie z tej miłości. I tak jak popatrzymy, też czytałem tutaj, błogosławieni, którzy piorą szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta, można się zastanowić, co to jest pranie w ogóle. Czym jest pralnia? Każdy z nas ma w domu pralkę dzisiaj i wie, jak ona funkcjonuje, jak ona działa, jakie ma programy i co ona robi. Tak jak pamiętam, jak też z dzieciństwa, jak miałem może 7 lat, rodzice kupili pierwszy raz pralkę automatyczną z różnymi programami. Jakie to było dla mnie zdziwienie, jak tak siedziałem i obserwowałem, jak siedzieliśmy całą rodziną, obserwowaliśmy w łazience, jak ona sobie radzi, bo do tej pory była jakaś frania stara i tam lata 70. A tutaj nagle jakaś taka przyjechała pralka jugosłowiańska, pamiętam wtedy, automatyczna. I jak ona, te programy, jak się nastawiało na pranie, brudne, jakieś takie bawełne, czy tam coś innego, czy ten, jak ona pierze, jak ona przewraca, obraca te wszystkie, płucze, później gotuje nawet, nie? I to jest właśnie pranie, że my musimy się poddać właśnie takiemu procesowi. Czasami nas to będzie gotowało. Te pranie będzie nas gotowało, ono będzie wymagało wysokiej temperatury. Czasami będzie wymagało głębszego płukania, zanurzenia. Czasami były takie programy, że się nastawiało i były zalewane wodą, jakimś proszkiem i one stały, te brudy gdzieś tam były w tej pralce i one czekały, aż odpuszczą. I to jest proces, te pranie. Tu jest tak napisane, błogosławieni, którzy piorą swoje szaty. Którzy piorą swoje szaty. I my przez taką pralnię życia też przechodzimy, idąc z Barankiem Bożym. Wiecie, moi drodzy, tak jak tutaj przeczytałem na początku ten fragment, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Tu nie jest powiedziane, że nie wzywam was, bracia, żebyście składali ofiary, ciała swoje jako ofiarę. Nie, tu jest, żebyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. Ofiarę to znaczy jakieś poświęcenie. To znaczy, że po prostu to jest ofiara, to się wiąże z kosztem. To się wiąże czasami z bólem. To się wiąże z wyrzeczeniem. To jest po prostu, to nie jest tak jak teraz neochrześcijaństwo naucza, że nam się należy od Pana Boga tylko błogosławieństwo, dlatego że żeśmy uwierzyli. To nie jest tak, że nie mamy żadnych kosztów. To jest właśnie błędne pojęcie. To jest też takie dla nas, jako dla Kościoła, dla tej oblubienicy, która idzie w tej pielgrzymce i dochodzi do tych bram. Jest też takie po prostu zalecenie, że my jako Kościół, to co powiem, to może nie będzie teraz ciekawe, ale czasami musimy przestać się bawić sprawami powierzchownymi, które nas gdzieś oddryfowują od tego, do czego zostaliśmy powołani. Od tego centrum. Bo w centrum tego miasta, w samym centrum tego miasta jest, jak dalej byśmy przeczytali, jest tron Boga i Baranka. I to jest nasz cel. A czasami, no niestety, właśnie gdzieś tak po prostu potrafimy oddryfować. Indywidualnie, grupowo również. Nie na darmo też w objawieniu Jana, księga, która gdzieś tam powiedzmy często jest odkładana w kościołach, nie na darmo drugi, trzeci rozdział jest poświęcony kościołowi. Kościoły są przyrównane do świeczników, gdzie Pan przyszedł i dał swoje zalecenia, ale też i napomnienia również dla tych kościołów. To nie na darmo. To wszystko ma swój sens i cel. Ważne jest, tak jak powiedziałem, żeby się nie zajmować takimi sprawami powierzchownymi. Często różnego rodzaju troski, jakieś, które przeżywamy, które doświadczamy, one potrafią zagłuszyć głos Boga w naszym życiu. One potrafią nas, tak jak mówiłem w ostatnim kazaniu, też na początku tego miesiąca, że uczniowie płynąc na łodzi słyszeli głos Pana, ale On do nich mówił, oni nie zwracali uwagi na to, nie docierał. Te słowo nie docierało do nich. I czasami tak jest w naszym życiu również, nie? Że możemy się po prostu rozmijać z tym celem. Może czasami musimy się odwrócić od naszych jakichś dogmatów, jakichś innych po prostu programów, które gdzieś są. Ja pamiętam, moi drodzy, kiedyś poszedłem do jednego ze zborów, którego dzisiaj już nie ma, szczerze mówiąc, na nabożeństwo. Wysłuchałem kazania, naprawdę budujące kazanie i zacząłem rozmawiać później z jednym z braci, analizując słowo, które było powiedziane, bo byłem naprawdę podbudowany tym, nie? On spojrzał na mnie i spojrzał, mówi na mnie i na moją Biblię, jaką ty masz Biblię? Ja mówię, no mam tutaj tą warszawską, tylko Gdańska. Zgasił mnie. Tylko Gdańska, powiedział. I dyskusja w tym momencie się skończyła. Moi drodzy, ja byłem świadkiem, kiedyś byłem na konferencji takiej po prostu niedostępnej. Znaczy inaczej, ona była dostępna, ale nie można tam było mieć ani aparatów, żadnych urządzeń i tak dalej, bo przyjeżdżali misjonarze ze świata azjatyckiego, z Azji, z różnych krajów muzułmańskich i nie tylko, którzy na co dzień byli stawiani na różne doświadczenia, takie, o których my nawet tutaj w Polsce żyjąc pojęcia nie mamy, nie? I oni opowiadali, jak składali świadectwa na tej konferencji, jak Pan Bóg ich dotknął, jak ich przemienił, jak ich odwrócił od jakichś fałszywych doktryn religijnych, niezwiązanych z chrześcijaństwem, poprzez jeden werset, który gdzieś tam usłyszeli. Oni się nie zastanawiali nad tym, jaki to jest przekład. To było Słowo Boże, które ich dotknęło, które doprowadziło do tego, że zostali obudzeni i zostali wyrwani ze świata mroku. Światło, które ich dotknęło, odwróciło ich losy. Nawet nie wiedzieli, co to za przekład był. Czasami my niestety się tak zastanawiamy, dyskutujemy odnośnie tego różnego rodzaju teologów, co ten powiedział i tak, to nie jest wszystko do końca istotne. Istotne jest to, co mówi Pan. Inna kwestia to jest to, że ważne jest w tym praniu, że czasami musimy być wyprani z jakiejkolwiek cielesnego światowego sposobu myślenia, który gdzieś też, no, z racji z tego, że żyjemy normalnie, codziennie, na co dzień, gdzieś się przedziera do nas, nie? Ja mówiłem o kwasie też poprzednim razem, że ten kwas gdzieś ma taką po prostu strategię, że on się nie cofa, niestety, nie? On jedynie co już, to się po prostu rośnie, no tak to jest. I tak samo odwrócić się od nawyków skupienia na sobie czasami. Problem polega na tym nasz, że człowiek, nasze spojrzenie czasami, ja mówię o sobie również, nie? Bo też musiałem gdzieś tam, powiedzmy, szukać upamiętania, że ogarniałem siebie jako centrum. Jako centrum. Że moje ego stało się centrum. I czasami są właśnie potrzebne takie wstrząsy, jak w tym praniu, nie? Żeby dostrzec, kto tak naprawdę i jakie powinno być centrum. Tak jak mówiłem, że w centrum tego wielkiego miasta i na samym szczycie są trony Boga i Baranka. Że to, że głównym celem nie jest to, jako ja, jako człowiek i moje dobro, i moje potrzeby. Owszem, to jest potrzebne, ale to nie jest główny cel mojego życia. Głównym celem dla nas, jako ludzi, to jest to i powinno być, kim jest Bóg i czego On pragnie i czego chce dla siebie i dla swojego ludu. I to powinno być głównym celem. To jest to, co Pan Jezus zawsze mówił. Szukajcie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Powiedziane, szukajcie najpierw. Czyli nie moich pragnień. Od tego zaczynam. Nie zaczynam od swoich pragnień, realizowania swoich celów, ambicji, czegokolwiek potrzeb, ale skupienie się właśnie na tym, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Proście, a będzie wam dane, ale tu nie chodzi o to, żeby prosić o to, co jest moją zachcianką, co jest moim po prostu jakimś takim wyamigowanym marzeniem. Owszem, no mam prawo, ale to nie powinno być celem. Celem powinno być to, czy to, co jest moim marzeniem i to, co jest moją prośbą, czy jest zgodne z wolą Pana Boga. Czy to jest zgodne z wolą Pana Boga? I to jest bardzo ważne, żeby w naszej drodze, w naszym po prostu pielgrzymce do tego wielkiego, cudownego miasta, gdzie nie ma nocy, słońca, księżyca, gdzie oświeca Bóg, Pan Jezus oświeca, uświadomić sobie tego w tej pielgrzymce, czego pragnie Bóg i zrozumieć cel. Cel nasz, ale również jako i Kościoła. I co On ma uczynić? Co jest Jego poselstwem dla nas? I to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że centrum naszego życia to nie są nasze jakieś potrzeby takie, które są ewidentnie potrzebne, tak samo od tego nie odejdziemy, ale to nie powinno być centrum, ale jakiekolwiek nawet dogmaty, cokolwiek, to nie jest centrum, ale centrum to jest Bóg, że Bóg jest tym centrum. Prawda jest taka, że my w każdym dniu naszego życia, w tej takiej pielgrzymce, którą mamy, dokonujemy wyborów. I każdy wybór, który dokonujemy, to jest tak naprawdę testem w naszym życiu. I taki test, tak jak czytamy na samym początku, jak Pan Bóg stworzył świat, ukończył to wszystko z człowiekiem, postawił Adama w Edenie i takiemu testowi też został poddany Adam wtedy. On dokonał wyboru. Później okazało się, że niewłaściwego. Okazało się u niego, że niewłaściwego. Ale też mamy drugi przykład, na którym powinniśmy się skupić. Mamy Jezusa, który też miał test i dokonał właściwego wyboru. I On jest sprawcą i dokończycielem wiary. Na Niego powinniśmy patrzeć. I taki test, tak jak powiedziałem, każdy z nas ma jakieś testy. Jeden ma inne, każdy ma inne na swoją miarę, w innym momencie życia, ale każdego dnia czeka nas test i wybór. Ale te testy, czy te pokusy nawet jak są, to one też pokazują nam, czy jesteśmy skoncentrowani na Bogu, czy nie. one są takim po prostu też taką dla nas wskazówką. Że pokazują nam, możemy się właśnie gdzieś, mamy ten czas, mamy tą chwilę, że możemy się zastanowić, czy to jest Bożą wolą. Ten wybór, który dokonujemy. One pokazują nam. Tak jak powiedziałem wcześniej, test miał Adam w Edenie i też mamy, widzieliśmy test, który przeszedł, jeżeli można to tak nazwać, tak to nazywam tutaj w kazaniu, Pan Jezus Chrystus. I prawda jest taka, że moi drodzy, że albo Bóg jest centrum naszego świata i dostosowaliśmy się do, i się dostosujemy do Niego, czy się dostosowaliśmy do Niego, albo uczyniliśmy z siebie centrum. Wybór każdego dnia należy do nas. I to nam pokazuje również, że kiedy centrum jest złe, kiedy nasze spojrzenie na centrum jakiekolwiek, czy to na nas, to wtedy wszystkie inne kalkulacje też są złe. Nie mogą być dobre. Jeżeli nasza koncentracja spojrzenia na siebie jest zła, jeżeli tak dokonujemy takiego wyboru, to później wszystko inne też jest złe. Właśnie przykład Adama pokazuje, że upadek, jego wybór zaślepił człowieka i to on stał się dla siebie centrum. Nagle, w pewnym momencie, kiedy posłuchał się najpierw diabła, Ewa, później Adam posłuchał się Ewy, zapomniał, co miał przykazane. On chciał sprawdzić. I tak samo my dokonujemy wyborów. I to jest ważne, żebyśmy my zawsze zaczynali jakiekolwiek podjęcie decyzji, rozwiązań, to żebyśmy zaczynali od tego, czy to jest wolą, a czy to jest aby na pewno wolą Pana Boga na nasze życie. My mamy wzór. Mamy wzór, w którego powinniśmy się wpatrywać, tak jak ostatnio mówiłem, wpatrywać się w Jezusa. Być podobni do obrazu Jego. To jest cel i punkt naszego wyjścia. Wpatrywać się w Jezusa. Ja pamiętam, jak ja się... Pan Bóg zaczął mnie przemieniać, zaczął dotykać moje życie, kiedy po prostu byłem w takim punkcie poszukiwania tożsamości swojej. Kompletnie pogubiony i gdzieś po prostu, ale też miałem pragnienia głębokie w swoim sercu, że nie chcę tak żyć, jak żyłem. Że to, co po prostu na skutek różnych po prostu doświadczeń stwierdziłem, że to po prostu życie, które miałem do tej pory, to mi zbrzydło. Ja nie chcę tak żyć. To nie było dobre. To nie było po prostu to w jaki sposób powinienem żyć. I kiedy Pan Bóg zaczął mnie w jakiś taki delikatny sposób, najpierw subtelny, na Jego... zgodnie z Jego wolą zaczął mnie dotykać, zaczął wkładać mi zupełnie inną świadomość. Kiedy po prostu zobaczyłem to wiedziałem, że po prostu to jest to światło, które pragnąłem zawsze, które gdzieś tam po prostu ono zaczęło mnie zaspokajać. I pamiętam, że jak rozmawiałem z jednym z pastorów na samym początku i miałem masę problemów gdzieś po prostu nierozwiązanych. Wydawało mi się, że po prostu one są nie do rozwiązania do końca mojego życia. Pełno długów różnego rodzaju, jakichś takich uprzedzeń, innych rzeczy i w ogóle ten. I pytałem się jego, mówię, to co ja mam zrobić? Nie? On do mnie powiedział, zapytaj się Jezusa. Ja mówię, no dobrze, no to ale jak mam, wtedy na samym początku swojego życia z Panem, no jak mam Go się zapytać? On mówi, masz tutaj Słowo, zacznij Go poznawać, zacznij Go prosić, zacznij się do Niego modlić. Mówi, zacznij Go pytać, co jest Jego wolą, zacznij Go poznawać. I pamiętam, że to było takim balsamem na moje życie, że modlitwy, które składałem przed Panem Bogiem, proste modlitwy, proste wypowiedziane słowa, szukanie Jego, to było czymś, co po prostu koiło jakiekolwiek moje doznania. Odmieniło mnie. To On mnie odmienił, nie ja. Ja nie byłem w stanie. Ja wcześniej różne rzeczy robiłem. Przez 2 lata gdzieś kiedyś ktoś mi powiedział, zaufałem komuś, mięsa w ogóle nie jadłem i żadnych innych potraw na mięsie. Nie? Bo chciałem być tam po prostu, odróżniać się od innych ludzi, co było głupotą. Zresztą powiem szczerze. No. Tak muszę dzisiaj. Ale to, jak zaczęło się po prostu moje życie koncentrować właśnie na tym, który jest sprawcą i dokończycielem wiary i życia naszego, to zostało odmienione. I to mi wtedy już pokazywało, że po prostu zacząłem dostrzegać, że to Pan Bóg, On musi być centrum moich pragnień. Wszystkie moje pragnienia, które do tamtej pory miałem, mojego życia, one były po prostu spalone. Nawet jeżeli do czegoś doszedłem, to i tak po prostu się to zawaliło. Wszystko, co było po prostu, co osiągnąłem, nie miało żadnej wartości już później. Stanąłem po prostu i popatrzyłem, co ja robię. Ale jak zobaczyłem, ktoś mi głosił Ewangelię, ktoś mi powiedział właśnie, że twoje życie może być odmienione, jeżeli poznasz prawdę w osobie Jezusa Chrystusa, to On cię oswobodzi i wyzwoli. I tu wcale nie chodziło o jakieś takie wyzwolenie, po prostu, że ja nagle będę żył w jakichś luksusach i tak dalej. Bo ktoś mi oferował, ktoś mnie próbował odciągnąć, pamiętam wtedy. Jak podjąłem decyzję, że po prostu zmieniam swoje życie, to przyszedł diabeł i mi oferował BMW, inne rzeczy, mieszkanie w Hamburgu i tak dalej. Mówił, że jak tylko pójdę tam, to będę mógł tak sobie żyć i się rozkoszować tym. Ja już nie chciałem tego. I tak jak powiedziałem, że Bóg musi być centrum moich pragnień. Nie. A Boże pragnienia muszą być moimi. Boża wola musi być moją wolą. Moje chcenie musi być Bożym chceniem. To wszystko należy sprawdzać pod kątem właśnie pod pryzmatem Słowa Bożego, Jego woli. Wtedy Bóg spełni pragnienia mojego serca. I to nie chodzi o te takie właśnie zachcianki czy jakieś inne rzeczy. Jezus Chrystus dał nam wzór modlitwy, w którym jest powiedziane: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Nie, to nie jest przypadek, że na początku powiedział: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Od tego musimy zacząć. Przyjść do Boga jako do największej świętości, jako do tego, który jest właśnie tym centrum, który Jego tron stoi właśnie w tym mieście, gdzie on wszystko wie, on wszystko zna. Jego jest królestwo. Nie na darmo Pan Bóg powiedział do nas: szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. On zna nasze potrzeby. Apostoł Piotr w Ewangelii Jana w ostatnim rozdziale, jak Pan Jezus się pytał go: czy mnie miłujesz, Piotrze? On w końcu po którymś razie przyznał: tak, Panie, Ty wszystko wiesz. Bóg wszystko wie, On zna nasze potrzeby. On wszystko wie, co jest potrzebne. On wie, On zna nasze potrzeby, nawet tego, z czego powinniśmy być wyprani. Dlatego przychodźmy do Niego, nie bójmy się i nie unikajmy Go. Ważne jest to, On powiedział, tak jak przeczytałem, do zborów. Nie powiedział tego indywidualnie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś był wolnym elektronem i po prostu gdzieś jak dostanie Biblię, to on już sobie poradzi. Nie ma takiej możliwości. Społeczność właśnie z oblubienicą Jego w Duchu Świętym. Życie po prostu w Bożych celach. To jest właśnie cel, to jest cel naszego życia. To jest właśnie to, na czym powinniśmy być skupieni. Nie na jakichś po prostu filozofiach innych, że my sobie poradzimy. W tej modlitwie Pan Jezus Pański, jak jest powiedziane, pokazał i poruszył Boże centrum. On pokazał właśnie to centrum, do którego powinniśmy zmierzać. Najpierw musimy się modlić, by nadeszło Królestwo Boże i spełniła się Jego wola. Dopiero później chleba naszego powszedniego daje nam dzisiaj. On zna nasze troski. On widzi to wszystko. I to nie jest tak, że On jest głuchy, że On jest ślepy, że Jego ręka jest za krótka, bo jest powiedziane. On to wszystko widzi. Pewien król izraelski, Hiskiasz, który był prawy w Jego oczach, prawy w oczach Boga, zachorował swego czasu. Przyszedł do niego prorok Izajasz z poselstwem i powiedział: uporządkuj swój dom, a będziesz żył. Nie powiedział do niego: będziesz żył, ale później uporządkuj dom. Zacznij od siebie, pilnuj siebie samego i nauki, i w tym trwaj, bo to czyniąc siebie zbawisz innych. To jest właśnie to, czym powinniśmy się po prostu zajmować. W objawieniu Jana, w 7 rozdziale, objawienie Jana, 7 rozdział, wiersze 13-14. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekł mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, wybielili je we krwi baranka. I tą taką... tym środkiem takim, który może nas wyprać, który może nas oczyścić, to jest nic innego jak święta krew Jezusa, jak poddanie się Jego woli, wyznanie to, że On jest Panem i Zbawicielem i nie ma innej drogi, jak tylko przez Niego, kiedy zobaczymy tę bramę perłową, kiedy przejdziemy, bo to ta brama perłowa, która będzie nas wprowadzać do tego miasta, gdzie jest tylko sama czysta, lśniąca czystość, światłość, ona jest symbolem właśnie Jego odkupieńczej męki, miłości, na którą nawet żeśmy sobie w jakichkolwiek myślach sami z siebie nie zasłużyli. Ale dzięki Jemu możemy tam wejść. Tego życzę sobie i wam, bracia i siostry. Chwała Bogu.